Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk. Przed mikrofonem Małgorzata Błaszczuk. Proszę Państwa, nawiązujemy dziś w programie do poniedziałkowego święta, czyli do Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada zawsze 27 marca. Przypominam tym, którzy nie pamiętają albo którym to umyka, a to ważne święto, bo teatr to coś, co nas ubogaca, co nam daje podwójne życie, coś, co jest sztuką wysoką. I no właśnie, czy zawsze wysoką. Dziś zaprosiłam do rozmowy na temat kondycji Polskiego Teatru w Chicago ludzi, którzy tworzą i obserwują teatralne działania w Chicago, Teatru Polskiego. W studiu jest Ania Czerwińska, redaktor naczelna portalu miesięcznika kulturalnego Pakamera Chicago. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ania lata temu tworzyła także teatr. To był teatr domowy, spotkania z poezją i muzyką.
To prawda.
Inicjatywa teatralna, która wygasła, ale o której może też będzie okazja, żeby wspomnieć, jest Krzysztof Arsenowicz.
Znany Państwu znakomicie z radia, dziennikarz, ale powinnam chyba w kontekście dzisiejszej rozmowy powiedzieć przede wszystkim aktor, absolwent studia wokalno-aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Imieniem Danuty Baduszkowej.
Dziękuję bardzo. Jest Ryszard Gajewski-Gębka, aktor filmowy i teatralny, absolwent krakowskiej PWST, znany chociażby z roli Alka w Akcji pod Arsenałem, z serialów Dom czy 07 Zgłoś się. Dzień dobry. Pewnie poprosimy o to, żeby sprawdzić wszystkie mikrofony, czy działają, bo mam nadzieję na bardzo dynamiczną, burzliwą dyskusję. Proszę Państwa, chciałabym przede wszystkim zapytać, dlaczego wszyscy Państwo, jak tu jesteście w studiu, czyli Ania, czyli Ryszard, czyli Krzysztof, uprzedziliście mnie o ewentualnym ostracyzmie, który was może czekać po tym, co powiecie w studiu.
Zależy, co się powie. Nie mam zamiaru, nie liczcie na ostratyzm, bo będę mówił o naszych kolegach z mojego punktu widzenia tylko dobrze, bo jak zdam sobie sprawę i wszyscy tu w studiu zdajemy sobie sprawę, jednak jest taka sytuacja, że teatr jest jak gdyby duchowo na pierwszym miejscu, natomiast w sensie rozłożenia siły jest zawsze na drugim, bo ludzie gdzieś pracują, są zajęci i to jest o tyle trudne. To nie jest tak jak teatr zawodowy, że przychodzisz, mamy szewca, krawca technicznego, elektryka, obracającą się scenę, odpowiedzialnego za światło i tak dalej. Tu twórcy teatru muszą sobie sami to zorganizować za własne pieniądze. I w tym sensie mówi, że to jest na drugim miejscu, natomiast duchowo na pewno na pierwszym, bez dwóch zdań.
Aniu, ty też mnie uprzedzałaś o tym, że trochę się boisz, że jak powiesz to, co myślisz, to może być różnie.
Tak, troszkę rzeczywiście uprzedzałam i troszkę się, znaczy nie to, że się boję, bo wiesz, jeżeli chodzi o teatr, zawsze będzie dla mnie bardzo, bardzo ważny i wszyscy, którzy są z tym teatrem związani, również będą ważni. Ja mogę krytykować ich poczynania, ale sama idea jest absolutnie niepodważalna. I tak samo właśnie tutaj. I szczególnie, że to, o czym wspomniał Krzysztof, jest to okupione ogromnym wysiłkiem, ogromnymi wyrzeczeniami nie tylko osób, które występują na scenie, ale też ich rodzin. Więc o tym nie możemy zapominać i tutaj naprawdę kłaniam się wszystkim głęboko, aczkolwiek...
I o tym aczkolwiek za chwilę.
Ale to za chwilę.
Ryszard, pan również mówił o tym, że nie będzie popularne to, co to znaczy, pan ma do powiedzenia.
W moim mniemaniu, w moim myśleniu słowo ostracyzm tak się troszeczkę może źle kojarzy. Może to jest za ostre słowo ostracyzm, ale wiadomo, że jest pewna presja środowiska, które po prostu no, nie lubi, jak się o nim cokolwiek krytycznego powie, aczkolwiek czasami no, trzeba parę rzeczy krytycznych powiedzieć. Zakładając to, co moi interlokutorzy wcześniej mówili, że ciężka praca, że wyrzeczenia, to wszystko jest zgoda. My tego teatru potrzebujemy. My potrzebujemy teatru polonijnego, bo jakby nie było, innego nie mamy.
Tylko mamy ten teatr, który jest tutaj robiony przez ludzi z pasją, z miłością do sztuki i chwała im za to. Aczkolwiek, jeżeli tylko, tak jak gdzieś kiedyś tam przeczytałem, że to wszystko, co się pojawia na polonijnym rynku, musi być chwalone pod niebiosa, obojętnie, czy poziom tego jest słaby, czy niski, czy wręcz kiepski, musimy to chwalić, bo to jest polonijny wyrób i okupiony dużymi wyrzeczeniami. Z tym się nie zgadzam. To znaczy,
czyli nie
uważam,
zgadza się pan z Krzysztofem, bo...
W pewnym sensie, znaczy nie chodzi o to, że ja zaprzeczam temu, co on powiedział, ale mam zdanie, że krytyka jest potrzebna.
No, hołdujemy zasadzie, że prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Wobec tego będziemy próbować przyjrzeć się nieco bliżej. Krzysztof, ty tutaj wydzierasz mi mikrofon.
Jeżeli pozwolisz, to nie jest tak, że... Znaczy, te wszystkie prawdy wypowiedziane, Ryszard, Aniu, nie ukrywajmy tego, zawsze się dzieją gdzieś z boku i między sobą rozmawiamy. To na tym to polega. Natomiast nie mówimy o tym szeroko, głęboko, że to było do D, tam to było coś tam, nam się nie podobało, bo ja bym to zrobił lepiej, bo to ja bym w ogóle zmienił tą sztukę i napisał inaczej. No to już przekraczamy pewne zasady jakiejś takiej koleżeńskości i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane, ja się temu przyglądam, to uwagi nigdy nie kieruję do młodych ludzi, których od razu można podciąć skrzydła. Od tego jest twórca teatru, jest od tego reżyser, który powiedział i tak dalej. Jeżeli się dzieje taka normalna świadomość w pracy, to tego jest reżyser i twórca, prawda? Latają różne mocne słowa, bo tak też jest w istocie. Wiemy doskonale, że w sztuce nie ma demokracji i trzeba powiedzieć sobie prawdę.
Nie powinno być nawet.
Nie, to w grę nie wchodzi. Natomiast krytyka taka głośna, że po spektaklu coś się stało, ja przychodzę do aktora czy aktorki, czy do adepta sztuki, bo trzeba by to w tych kategoriach rozpatrywać, to wtedy jest to po prostu, ja tego nie używam. Ja kiedyś pamiętam, przeżyłem mocno, kiedy grałem w Szwejku, pan Bogdański, Zbigniew, reżyserował i kazał mi zasłonić kurtynę. I z jego punktu widzenia prosta sprawa. Powiedział, co pan robi, że pan kurtyny nie może, ja mu zasłonić po ludzku. Ja mówię, ale w wojsku nie byłem. On mówi, to mnie wie pan, co obchodzi, tyle co nic. Idłem przez dwie noce, aż w końcu zasłaniałem tę kurtynę. Według niego tak, jak powinno być, tylko kurtynę. No więc bardziej w tym kierunku bym poszedł, bo ja widziałem spięcie tych ludzi, którzy wchodzili z tego drugiego pomieszczenia, bo ja mówię teraz w kontekście tego przedstawienia, które było Gąska i też Andrzeja i nerwy, napięcie i tak dalej, które towarzyszy takim różnym przedsięwzięciom, spektaklom.
Ja myślę, że adrenalina jest w ogóle wpisana w to, co tak dzieje się na scenie, bo myślę, że dodaje nam też wigoru scenicznego i daje nam...
No tak, no Andrzej, Krzysztof mówi rzeczy bardzo oczywiste, związane z teatrem.
No wyobrażasz sobie żonę, która talerzami nie rzuca? No musi być jakiś nerw.
Ale pozwól mi skończyć.
No już daje się.
Wiadomo, że emocje są związane z tym, obojętnie czy grają aktorzy zawodowi, czy niezawodowi, czy reżyseruje to reżyser z uprawnieniami, czy nie, obojętne. To są emocje, które zawsze towarzyszą pracy teatru, bo teatr to nie jest tylko ten zawodowy budynek, do którego się przychodzi po to, żeby wziąć pieniądze i zagrać dla ludzi, ale ci ludzie właśnie z pasją, którzy są tutaj, miłością do sztuki, można powiedzieć, że oni z całą pewnością tworzą teatr, bo teatr to jest to, co zaistniało i istnieje między widzem a aktorem. Jeżeli następuje interakcja między widzem a aktorem, to już jest teatr. A teraz należałoby może się zastanawiać, czy jakiego teatru my, jako Polonia, jako odbiorcy, jako widzowie, jakiego teatru my potrzebujemy?
No właśnie, panie Ryszardzie, bo tak, generalnie jak się patrzy na zjawisko Teatr Polski w Chicago, to można mieć poczucie, że jest to bardzo bogate wydarzenia, środowisko, które tworzy. Powstają nowe teatry, o których możemy mieć takie czy inne zdanie, ale to się dzieje, czyli się wydarza. Czyli są aktorzy, nazwijmy ich aktorami niezawodowymi, są reżyserzy, nazwijmy ich niezawodowymi, jest potrzeba tworzenia.
I to się dzieje.
I to się dzieje. I trudno mi to jak gdyby zlekceważyć i powiedzieć, że to niedobrze, że tak nie powinno być. Wydaje mi się, że jak jest inicjatywa, jest potrzeba, wobec tego ona znajduje jakąś realizację sceniczną. Więc bogactwo mamy. Co do tego myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni, prawda?
Dokładnie.
Tak. Ale teraz myślę, że powinniśmy zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście idziemy w ilość, czy idziemy w jakość.
No tu jest właśnie, nie wiem, ale tak Ania siedząca koło mnie, tak mi się wydaje, że też może coś na ten temat powiedzieć, bo gdzieś wyczytałem właśnie w Pakamerze, zadała pytanie, czy ważniejsza jest ilość, czy ważniejsza jest jakość.
Nie, absolutnie jestem za tym, żeby jednak iść za jakością, a nie za ilością.
Przy ilości też, na przykład.
Przy ilości, ale jednak o tej jakości nie możemy zapominać. A czasami o tym zapominamy. I to wynika nie ze złej woli, może z sytuacji, może z doboru, wiesz, materiału.
Ja myślę, że słuchajcie, przyjmijmy zasadę, że nie okopujemy się tym, że chcemy być bardzo poprawni. Po prostu mówmy.
Nie, nie.
Bo to jest, myślę, taka twórcza rozmowa, która, mam nadzieję, że nas koledzy słuchają, że przede wszystkim słuchacze też mogą się włączyć. Jeśli państwo sobie życzycie zabrać głos, to prosimy. Ale może coś z tej rozmowy wyniknie. Bo w moim odczuciu, jeśli państwo pozwolicie, ja jestem tylko widzem. Państwo jesteście ludźmi, którzy animują te wydarzenia teatralne przez duże te. Ja wybieram i powiem szczerze, że na wiele spektakli nie mam ochoty pójść, ponieważ wiem, że one się dzieją w jakichś basementach albo w przybudówkach dorestauracyjnych, albo jeśli jest to teatr eksperymentalny, super. Ja jestem wychowana na Mądziku, więc wiem, że może być bardzo różnie.
Na Leszku zresztą.
Tak.
Tak, ale tu jest, przepraszam, że pani redaktor przerywam, ale tu jest problem. Problem jest bardzo złożony. To nie jest takie proste. To, co powiedział Krzysztof na początku. Tu, żeby coś powstało, żeby coś się wydarzyło, to są nie miesiąc, nie dwa, ale miesiące ciężkiej pracy, poszukiwań sponsorów, poszukiwań miejsca, głównie mówiąc poszukiwanie kasy. To jest na dzień dobry, bo jeżeli nie ma kasy, nic się tutaj nie wydarzy.
No tak, bo teatr ma jakby dwa etapy działania.
To więc wtedy pani
realizacja sztuki i cała strona techniczna, w której nikt nic nie zrobi.
I czasami ta właśnie ważna rzecz, która jest tym sednem, tym aktorstwem, nazwijmy to, umyka, dlatego że no, musimy się rozdrobnić na takie właśnie rzeczy, rozmienić na poszukiwania, na czas. Ludzie mają pracę, ludzie mają swoje problemy, więc ja na pewno nie będę mówił, że tego teatru nie powinno być tutaj w ilości takiej, jaki jest. Tylko, że wracam znowu do tego, że jest to okupione bardzo dużymi kosztami i moralnymi, i finansowymi i należy też troszeczkę, może czasami przymknąć oko na pewne niedociągnięcia, które są i będą. W zawodowym teatrze, w teatrze w Polsce, na świecie wychodzą knoty. Tak zwane knoty, które schodzą z afisza, pewnie Krzysztof grał też. Ja grałem w takich spektaklach, niestety, gdzie sztuka schodziła po trzech przedstawieniach. Mm-hmm. Także
A koszty były ogromne.
Bo knot się pojawił i zawsze bawiliśmy się z kolegami w garderobie, że uroczystość premiery zeszła się z uroczystością ostatniego spektaklu i że to była wspaniała katastrofa. No więc tak to też bywa w teatrze. Natomiast mówię, że ludzie tworzący to tutaj z pasją i z miłością i chcący być tymi aktorami też popełniają błędy. Oni przecież, oni nie mają szkół, oni nie mają praktyki teatralnej, więc oni mogą błądzić, ale tu jest jeden taki jakby punkt zaczepienia, że reżyser, czyli animator, który to wszystko stymuluje, on powinien dbać o całości i on powinien mieć dobre oko na to, żeby ten poziom był coraz wyższy.
No właśnie, ustaliliśmy, że nie...
Ja jeszcze wrócę do tego, co pani redaktor powiedziała, że jednak, że granie w tych tam bezmentach, oczywiście w cudzysłowie, to wtedy teatr domowy Ani Czerwińskiej nie miałby sensu, bo by pani redaktor nie przyszła do domu, chyba żeby
ale
były tam mielone i pierogi.
Akurat no, byłam inaczej.
Byłam w tym domu.
To było inaczej, wiesz, dlatego, że jednak w domu jest inaczej, a w restauracji jest też inaczej.
Ale teraz, Aniu, jeśli na to popatrzymy od tej strony, że to jest restaurator, który jest przyjacielem, czyli mecenasem i otwiera te swoje podwoje, bo na przykład nie zaprosi gości restauracyjnych na ten wieczór, tylko gości teatralnych, no to jest to też jakiś ukłon w stronę sztuki. Może się nam to podobać, nie, ale jak widać, publiczności się podoba, bo
tak,
to nie przeszkadza.
Tak.
Ale o publiczności za chwilę. Ja rozumiem, że jakby konkluzja z tego jest taka, że nie przedkładamy ilości nad jakością, co do tego chyba jesteśmy zgodni. Natomiast zależy mi na tym, żebyście państwo mi powiedzieli, co z aktorami, bo rozumiem, że taki głos usłyszałam od kogoś, kto jest po szkołach, kto ma piękny dorobek z Polski, że w Chicago nie ma kim grać. Zgadzacie się państwo z tym?
No to może zacznijmy, od tego, że to trzeba się zdecydować. Jeżeli ktoś jest zawodowym aktorem, tak jak powiedzmy Krzysztof, ja, i chcemy coś tutaj zrobić, to musimy się zdecydować na to, żeby poprosić tak zwanych aktorów niezawodowych do współpracy. Jeżeli oni oczywiście...
Pan świadomie nie używa słowa amator.
Wiem, że nie jest...
Adept sztuki, powiedzmy.
Tak, sobie. No nie jest to bardzo, nie jest to popularne tutaj i wiem, że niektórzy bardzo się denerwują, jeżeli się im powie, ty jesteś amator, bo to się tak jakby pejoratywnie kojarzy w związku z innymi, jak gdyby dziedzinami, zawodami. Także musi się zdecydować. Ja się zdecydowałem, ponieważ zostałem poproszony o wyreżyserowanie Zemsty w Teatrze Naszu Andrzeja Krukowskiego. Wyreżyserowałem tę Zemstę tak, jak uważałem, że w moim mniemaniu powinna być wyreżyserowana i sam też zagrałem, czyli zagrałem z aktorami niezawodowymi i powiem szczerze, że były momenty, że miałem dużo satysfakcji, ponieważ moja praca nie poszła na marne, ponieważ ja przy okazji reżyserii no też pewnych rzeczy starałem się ich nauczyć i oni to zrobili. Także to jest kwestia wyboru. Jeżeli chcesz być aktorem
jeszcze
zawodowym...
Jeszcze nieskromnie dodam, że robiłeś dwie obsady, czy
tak,
trzy.
Tak,
coś takiego,
no tak, no robiłem, bo taki był wymóg, tak o to Andrzej prosił. I to jest właśnie wybór, jeżeli albo chcesz siedzieć w domu, być aktorem już po prostu z pewnym dorobkiem, z pewną szufladą całą recenzji pięknych, albo jeżeli nie chcesz zardzewieć po prostu jako aktor zawodowy, no to idź do ludzi, pomóż im, zrób coś.
Tylko teraz, naucz ich czegoś.
Tak, tylko teraz jest jeszcze drugie taka strona medalu, że nie wszyscy, oczywiście mówię swoje zdanie, nie wszyscy ci aktorzy nie bardzo, może to tak nazwijmy, że nie bardzo mają pokorę do tego, żeby się czegoś nauczyć.
Pan o tych niezawodowych.
Tak, tak, że oni uważają, że właściwie oni są już na takim etapie, że właściwie mówienie im, dawanie im uwag, to jest taki troszeczkę dla nich dyskomfort, bo oni wiedzą, bo oni już tam coś kiedyś zagrali w jakichś amatorskich zespołach i tutaj jest problem.
Krzysztof?
Ja w zasadzie jeszcze do tego tak podchodzę, że to też jest kwestia tego, że adept sztuki po prostu gra, jest w rękach zupełnie innego człowieka, aniżeli teatru, w którym on gra. I sposób prowadzenia tego aktora jest zupełnie inny, prawda? Czy to jest bardziej uległy, czy stanowczy, czy wymagający. I trudno mu się pogodzić, kiedy się mówi do człowieka, który ma zagrać określoną, prawda, postać, że w duchu gdzieś tam, bo słyszałem też takie, też niejednokrotnie, wiesz, Ryszardzie, z okresu, kiedy graliśmy w teatrze, że mówi, z tym się mi dobrze pracowało, bo był inny dostęp, mm-hmm. wiesz, inaczej tłumaczył, co, szczególnie u ludzi, którzy nie parają się zawodowo z tym, tym, dochodzą do pewnego etapu, że już są, ale są przebłyski, sam wiesz, Janiu, że widzisz ludzi, którzy się rozwijają na przestrzeni tych paru lat, jakich obserwujesz, w tym zagrali, w tamtym zagrali, jeszcze zagrali, że to idzie do góry. Ten czas jest potrzebny, po prostu. U nas też tak było. Ja tę słynną kurtynę nie bez kozery przeżyłem tak, że tu facet mówi, co pan mi tu pokazuje, jakąś kurtynę, naucz się chodzić, chłopie. To ja będę do końca życia to pamiętał, bo to dla mnie to był wstyd, obelga i coś takiego. Nikt mnie nie pochwalił. Kolega Marzecki, Marek powiedział, słuchaj, zostaniemy po godzinach i ja ci pokażę, jak się chodzi. Słuchaj.
No wiesz, ale to nie są śmieszne rzeczy, bo mnie się wydaje, słuchajcie, że jak w każdym zawodzie, jeśli mamy pokorę wobec tego, co robimy, to mamy szansę właściwie uczyć się całe życie.
Ale oczywiście, że uczymy się całe życie. Ja 17 lat pracując w teatrze zawodowym, mając kontakt z naprawdę wybitnymi aktorami, po prostu uczyłem się i do końca się uczyłem. Bo grając z nimi zawsze jest szansa nauczenia się czegoś. Tylko, że tutaj wracając do sprawy, o której Krzysztof mówił, w teatrze nie ma tej strefy komfortu, którą każdy by sobie mógł wymarzyć, że o, tego lubię, to ja z tym będę grał. Mm-hmm. Albo z tym się dobrze czuję na scenie.
To są rozmowy garderobiane.
No ale ja wiem, ale jest, widzisz, przychodzi obsada i patrzysz na obsadę sztuki, w której będziesz grał, no i przychodzi ci grać z kimś, kogo no prywatnie nie za bardzo ci się tego. No to jest teraz trzeba wejść na scenę, trzeba schować swoje animozje, swoje złości do kieszeni i zagrać. I ja o tym mówię, że teatr uczy pokory. Mm-hmm. Uczy. I naprawdę to jest bardzo ważne w teatrze, czy to jest aktor zawodowy, czy niezawodowy.
Ale posłuchajcie państwo, opinia przyniesiona z miasta z widowni, po premierze jakiejś kolejnej paraerotycznej sztuki wystawionej tutaj w Chicago, w teatrze naszym, w naszym języku. Osoba, która mi to powiedziała tak, słuchaj, może to jest i dobra sztuka, nie wiem, ale tam był wulgarny erotyzm lejący się ze sceny w wykonaniu amatorskim. To było fatalne porno. Zacytowałam. Więc jeśli się obijamy o coś takiego w kontekście naszej rozmowy o nieprofesjonalnych aktorach, to znowu, czy to jest powrót do tego, kto to reżyseruje, czy to jest powrót do tego, że aktorzy nie byli odpowiednio przygotowani?
Ja nie wiem, o jakiej sztuce...
Nie ma znaczenia, generalnie mówię, tak?
No, to może Aniu, jak ty widzisz ten temat?
To nie jest, ja myślę, że przede wszystkim to jest kwestia poprowadzenia aktorów, bo adepci sztuki często nie wiedzą, jak mają to zagrać.
Ale mogą przerysowywać w związku z tym, prawda?
Mogą, oczywiście, ale od tego jest osoba prowadząca, reżyser, czy ktokolwiek, kto się za to wszystko weźmie, żeby taką osobę, która sobie wymyśla jakąś tam, nie wiem, jakąś rolę, żeby ją poskromić. Żeby nauczyć też, jak to powinno wyglądać. Sama teraz tego jakby doświadczam, będąc w słuchowisku na Polskim Trójkącie.
Jak trudne to jest.
Jak to jest bardzo trudne. Ja nigdy nie miałam, a zawsze miałam przed sceną bardzo duży opór. Scena i widzowie mnie po prostu obezwładniają. I tak samo się poczułam tutaj przed mikrofonem. Nie potrafiłam przejść pewnej bariery. Potrzebowałam na to czasu. I ja myślę, że tak samo jest z każdym adeptem sztuki, który występuje na deskach. Czy to są deski lepsze, mniejsze, większe, to nie ma znaczenia. Generalnie rzecz biorąc, ja mam zastrzeżenia tego typu, jeżeli mogę. Bardzo nie lubię prezentacji na przykład poezji, która jest, bardzo, bardzo sobie cenię takie spotkania, ale moim ogromnym zastrzeżeniem jest to, że są to materiały nieprzygotowane, że często ktokolwiek to jest, czy to jest aktor zawodowy, czy niezawodowy, czuje się ze sceny, że on tego nawet nie przeczytał wcześniej, albo przeczytał to raz czy dwa razy. I ja przychodzę na takie przedstawienie jako widz, płacę, wydaje mi się, że wcale nie takie małe pieniądze za coś, co jest nieprzygotowane, nienaczytane, ale wystawione. Więc tutaj wracamy znowu do jakości. Róbmy mniej takich spotkań, ale przygotowujmy się do tego bardziej rzetelnie. Ja pamiętam, jak w Teatrze Domowym my nigdy nie czytaliśmy z kartek. Nigdy. Nie było takiej sytuacji. To był mój warunek występowania w tym Teatrze Domowym. Mieliśmy z tym problemy. Pierwszy problem był chyba największy do opanowania na początku, kiedy się ma widza na wyciągnięcie ręki. Mm-hmm. I wystąpienie przed nim i powiedzenie jakiejkolwiek kwestii nie sprawiało wielkiej radości na początku. Do tego się trzeba było przyzwyczaić i też się tego trzeba było nauczyć. I między innymi z czegoś takiego właśnie Andrzej się wywodzi, Krukowski. Bo niejednokrotnie wspominamy, jak to płakał, że to wszystko było za blisko, że to było obezwładniające momentami, dopóki tego jakby w sobie nie przerobili. Także generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o jakość, będę biła w dzwony bardzo głośno.
O tych dzwonach i o biciu w nie, jeszcze w drugiej części programu, chciałabym, żebyśmy się pochylili nad doborem repertuaru, a także nad publicznością, bo chcę Państwu skonkludować to przywołanie opinii z miasta, że
ja bym
ta
właśnie
sztuka,
na ten temat jeszcze chciał dwa słowa powiedzieć, ale to chyba po przerwie. Tak?
Sztuka ta, o której powiedziałam, a której tutaj tytułu nie będziemy wymieniać, cieszyła się ogromną frekwencją. I o tym za chwilę po przerwie na reklamy. Zostańcie Państwo z nami.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.
Wracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, że dziś pochylamy się nad kondycją Polskiego Teatru w Chicago w towarzystwie Ani Czerwińskiej, redaktor naczelnej miesięcznika kulturalnego Pacamera Chicago. Ten adres to pacamerachicago.com. Jest Krzysztof Arsenowicz, aktor i dziennikarz, a także Ryszard Gajewski-Gębka, aktor filmowy i teatralny. Panie Ryszardzie, i pan chciałby nawiązać do tego naszego ostatniego słowa przed przerwą na reklamę.
To znaczy, pani redaktor użyła słowa pewnie...
Cytując.
Tak, cytując, pornografia. W ogóle pornografia zawsze była, jest i będzie. I czy ona była w literaturze i ona jest także na scenie. Tylko teraz jest taka sytuacja, że no niestety nastąpił jakiś zwrot w ogóle w Teatrze Światowym i teatr generalnie zrezygnował z sakrum na rzecz profanum. Mm-hmm. I wszystko, co w tej chwili jest bardzo modne i co się najlepiej sprzedaje, to jest to, co się dzieje od pasa w dół.
No to jest granie na skandalu, najłatwiej.
Bo najłatwiej jest teatrowi czy reżyserowi zaszokować. Mm-hmm. Czyli to jest po prostu ważne, że nieważne, co mamy do grania, jeżeli byśmy wzięli na warsztat nawet dziady, które i tak już są maglowane na różne strony, bo już w Krakowie Gustawa Konrada gra kobieta. Więc już są takie się rzeczy dzieją, aczkolwiek jest rzeczywiście zalew na gości pornografii. Nazwijmy to na razie soft pornografii, nie hard. I to jest porażające, czyli nie ma tego sakrum, czyli nie ma tego, że jest ta duchowość w teatrze po co przychodzi widz do teatru, żeby się
Panie
z aktorem...
Panie Ryszardzie, chwileczkę. A może widz wcale nie szuka tego sakrum? Może właśnie widz szuka od pasa w dół?
No to ma różne inne nośniki takie. Może sobie usiąść przed komputerem, może sobie iść na film taki, ale w teatrze, do teatru się zawsze chodziło po to, żeby była ta duchowość, żeby widz się mógł połączyć z tym aktorem.
Ale ja myślę,
duchowo,
że to są państwa aktorów, reżyserów życzeniowe jakby nastroje, bo wobec tego przestawmy, porozmawiajmy o tej publiczności, publiczności polonijnej, chicagowskiej. Tak jak powiedziałam państwu, i państwo doskonale o tym wiecie, im więcej skandalu, im więcej erotyzmu,
tym się sprzedaje,
im więcej burleskowości, tak, tym większa...
No burleska jeszcze jest, znaczy...
Tak, to jeszcze jest gatunek, który by się obronił. Ale wiesz, o czym mówię.
Wiem, wiem.
Tym większa frekwencja, tym więcej spektakli zagranych. Czyli być może ten widz nie jest wymagający.
Jeżeli mogę coś powiedzieć, bo odniosę się do spektaklu, który widziałam ostatnio. Mnie się wydaje, że nie znam sztuki napisanej, co tam było zawarte w tekście i tak dalej, bo jej nie czytałem. Natomiast w odniesieniu do tego autora, który chciał przedstawić ten okrutny, zmanierowany świat w Rosji, i tam te słowa niektóre były uzasadnione, żeby dodać mu jakiegoś takiego dzwonu do tego, żeby coś pokazać. Nie wnikam w to, czy reżyser tak założył i czy to jest... Mnie to nie raziło. Konkretnie.
Nie raziło.
Nie. Może coś było za mocno przerysowane, ale tak do końca w całości mnie to nie raziło, bo uważam, że te słowa wypowiedziane były adekwatne do sytuacji, którą oni grali, że to się odbywa w teatrze, tam gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Z mojego punktu widzenia. Natomiast oczywiście, że jestem za tym takim teatrem szlachetnym, opartym o sztukę i tak dalej. Tego jest coraz mniej. Nie bywa w miastach w Polsce, już abstrahuję do tego, to też bywają, takie jak tu wiemy, różne przedstawienia poparte właśnie od pasa w dół czy do góry, jakkolwiek. W każdym razie widownia na tym przychodzi. Chodzi o to, że teatr ma wychowywać i miejmy nadzieję, że tak będzie. Czy tak się stanie, tego po prostu nie wiemy. Chodzi o to, że ja szybciutko tylko wrócę do naszych przyjaciół, którzy refren lata temu do tyłu, co oni grali, Piekarscy, Bogdan, Ewa Milde, Braczkowska, Korzuchowska. Tam był zupełnie inny teatr.
Ale
innych
właśnie,
tych
Krzysztof,
szukali, wiesz?
Bo może
ale to była
innego...
inna publiczność, no wtedy. Właśnie. Teraz już nie masz takiej publiczności.
To prawda,
Tutaj powiem odważnie, nie ma. To znaczy, być może...
Myślisz, że możemy wychować publiczność?
Nie sądzę.
Jesteśmy, to już zeszło na taki etap, że ludzi młodych nie bardzo, nazwijmy to inaczej, te dowcipy, te skecze, to kiedyś było dobre, ale to po latach jakby uległo już erozji, zwietrzeniu.
Młodzi mówi pan
ludzie,
o refrenie, tak?
Tak,
o,
ci
tak,
ludzie
oczywiście
już nie pracują na tych samych falach.
Tu się nie zgadzam.
Ja się zgadzam z panem
Marszałkiem. Niech tak będzie. Ja byłem i widziałem, że ludzie, którzy... Ja mówię tu o...
Jaka była średnia wieku, Krzysztof?
Piąta C. Czwarta C, ja mówię o refrenie.
Co to znaczy piąta C, czwarta C? Nie wiem, ale w każdym razie...
Zaraz załapiesz, tylko zajmuje to trochę czasu.
Chodzi o to, że ja nie neguję tego, że to jest, bo to należy pielęgnować, ale ja nie sądzę, żeby to się sprzedawało często, tego typu rzeczy. My szanujemy refrena, szanujemy aktor.
Tradycje,
tradycje, tak, ale żeby to się sprzedawało, nie. No powiedzieliśmy przed chwilą, szanowni państwo, że sprzedaje się wszystko, co jest od pasa w dół i bluzgi. Jeżeli ludzie przychodzą do teatru tutaj czy gdzie indziej i płacą ogromne pieniądze na stand-uperów, czy to polskich, czy amerykańskich, którzy jedyną osiągają wielkość swojego artyzmu poprzez bluzgi ze sceny do widowni, no to ludzie, ratunku, no to w takim razie umówmy się, że zrobimy miejsce, w którym tylko takie rzeczy będą dawane, a później będzie miejsce, gdzie będziemy dawać z całym szacunkiem refrena.
I teraz powiem państwu, co się będzie działo. Już cię, ja nie dopuszczam do głosu. Tam będzie pełno a tu, gdzie refren będzie pustawą.
A może to się zmiksuje? Może to będzie tak, że jak się przyzwyczai, Aniu, powiedz, przepraszam, raptem będzie jakiś tradycyjny...
To chyba, że zmieszasz stand-uperów z tym.
Nie, ja mówię, bo mówimy o jakimś tam pewnym dążeniu do tego, żeby sobie zjednać ludzi. Czy to jest teatr przy stoliku, bo tu akurat uderzam w Anię, uderzam. Przypominam, że mówi, że wymagałaś w teatrze domowym na pamięć. Tutaj my czytamy w teatrze przy stoliku. Takie jest założenie.
Ale to jest teatr przy stoliku, to jest zupełnie co innego.
To jest forma. No to dobrze, jest forma.
Zupełnie inna forma.
Nie musicie mówić, ale w domowym teatrze graliście czy siedzieliście?
Graliśmy.
Czyli to było zainstytuowane sytuacje, tak. I tak dalej. Aha, tego, tak, nie wiedziałem.
No nie było czytania z kartki albo z telefonów komórkowych, bo wtedy telefonów komórkowych nie było. No więc teraz się zaczyna...
Ale kartki były, naprawdę.
Ale ja oglądałem te twoje rzeczy.
Nie było. No Ania była gdzieś tam w kuchni, podpowiadała.
Oglądałem.
Otóż nie było, ponieważ operowałam muzyką.
Bo ty jesteś, jesteś jędza, jak coś tworzysz. Ale kartek nie było. Po prostu wymagasz na pamięć, wiesz.
Ania, ale chciałaś o publiczności.
Chciałam właśnie o publiczności i odnieść się do tego, o czym powiedział Krzysztof, odnośnie gąski. Aha. Mnie to też nie przeszkadzało. Pod jednym warunkiem. Mhm. Ponieważ siedziałam między osobami, które przyszły nie do teatru, a na kabaret.
No właśnie.
Więc to jest zupełnie co innego. Jeżeli ja mam przy sobie współpubliczność, która rechocze na każde przekleństwo, a w sposób otwarty i wiesz, i szczery chyba, i do tego przy każdym prawie że panu stoi 5 butelek piwa, panie zajadają ciastka, a ktoś jeszcze inny pije kawę, to wtedy mi to przeszkadza. Bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Czy ja przyszłam do teatru?
Ale to jedzenie ci przeszkadza, ale sztuka ci to, słuchaj, nie przeszkadza.
Ale to przeszkadza w odbiorze również sztuki.
Krzysztof, jeszcze jest taka sprawa, że wszystko można, to jest tak zwany performance. I teraz jest tak, ja nie widziałem przedstawienia, o którym wy mówicie, ale bardzo dobrze znam sztukę. I tutaj jest moje pytanie do was, ale pewnie nie wiecie, bo nie czytaliście w oryginale.
Nie czytałem oryginale.
No właśnie, czy te przekleństwa, które padały tej kategorii, tego gatunku, czy one były napisane przez Koladę?
Ja podejrzewam, że nie.
No więc właśnie, i teraz jest sytuacja taka, że kto powinien to ogarnąć? Powinien reżyser, który powinien, ja nie wiem, ja nie atakuję absolutnie przedstawienia. Jeżeli coś takiego się pojawiło i głosy widzów były takie, to powinno się to zweryfikować, bo pewnie doszło do pewnej improwizacji na scenie. A improwizacja to nie jest tylko szalone bieganie po scenie i wymyślanie sobie swoich tekstów, bo jest na to miejsce, ale najlepsza improwizacja to jest improwizacja przygotowana, czyli zaakceptowana przez reżysera. Jeżeli to się wymknęło spod kontroli i aktorzy zaczęli sobie po prostu radosną twórczość bluzgową, no to osoby, które przychodzą, są osoby, które są odporne na to, że bluzgi lecą, ale przychodzą osoby starsze, przychodzą jakieś, już nie będę wymieniał, których to drażni.
No ale przed chwilą rozmawialiśmy o teatrze przez wysokie T. W związku z tym, jeśli to służy sztuce, to my rozumiemy, że jak gdyby pięknie się jakoś wkomponowuje, nie wiem czy pięknie, ale się wkomponowuje w zamysł twórcy dramatu, komedii, tragedii. Natomiast jeśli jest to dodatek, to znaczy, że to też wychodzi w jakimś sensie naprzeciw widzom, prawda?
No ale oczywiście, że...
Tutaj wracam do tego pytania, bo zauważcie państwo, co się dzieje. Przyjeżdża Teatr Kwadrat. Przyjeżdżają nazwiska rozpoznawalne w Polsce. Przyjeżdża Teatr Narodowy. To już najwyższa półka. Polonia wali drzwiami i oknami.
I płaci wysokie ceny za bilety.
Nieprzyzwoicie wysokie wręcz. Ale też wiemy, skąd one przychodzą, prawda? Natomiast ja się nad tym zastanawiałam i wiecie państwo, Powiedzcie, czy się z tym zgadzacie. Bo często mam wrażenie, że ludzie nie przychodzą na kotkę, nie przychodzą na komiwojażera, czy nie przychodzą... Oni przychodzą na nazwiska. Prawda?
Zdecydowanie tak.
Bo chcą zobaczyć z 4 metrów gajosa.
W czasie moich studiów była moda na chodzenie na kantora. Mhm. Do teatru Krico, na kantora i... Ja,
a to fajna moda, muszę panu powiedzieć.
Ale właśnie, ale ja chodziłem, bo chciałem się nauczyć jakiejś nowej formy. Ale byłem wtedy studentem. Ale obserwowałem ludzi, którzy przychodzili, a ucho miałem dosyć dobre, więc którzy przychodzili tylko po to, że w tym miejscu należy się pokazać, że się było i że się kantora zaliczyło. Ale po spektaklu słyszałem rozmowy właśnie tych takich znawców teatru i tych, którzy chodzą, że oni właściwie nie rozumieli, co
o
się
co chodzi.
O to chodzi, ale trzeba być.
Bo... No, ale było podobnie z Mącikiem, który, tak, jak państwo widzą, jest wielki.
Cudowny człowiek.
Absolutnie. Ja pamiętam za czasów studenckich, my chodziliśmy na te spektakle i wychodziliśmy, mówiliśmy, czasy studenckie, ale o co halo? Ale dlaczego przez te folie? Ale to jest doświadczenie, które jest doświadczeniem życiowym, tak naprawdę. Podejrzewam, tak jak kantor, prawda?
Tak.
Proszę państwa, repertuar. Repertuar, on się wiąże właściwie z wszystkim tym, co do tej pory powiedzieliśmy, bo wygląda na to, że polscy reżyserzy pracujący tutaj w Chicago, czy osoby aspirujące do tego, by być reżyserami, wybierają ten repertuar też w bardzo specyficzny sposób, myśląc komercyjnie.
Tak.
No ale oni, ja już za dużo mówię, więc tylko jedno zdanie. Oni myślą też o tym, no bo przecież po coś ten teatr jest jeszcze oprócz tej strawy duchowej, którą powiedzmy się ludziom należy, no też trzeba by było coś z tego mieć. Wiadomo, że jeżeli w tej chwili by się ktoś złapał za wystawienie, nie wiem, Nieboskiej Komedii czy wielkich, monumentalnych tych, wiadomo, że ludzie nie przyjdą na to, albo jest to związane z olbrzymimi kosztami, bo to i kostium, i to, i tamto, więc chwytają się po prostu takich rzeczy, no, że chwytają...
Ja się z panem nie zgadzam, wprawdzie nie jest to stricte teatralny przykład, ale pamiętacie państwo realizację Strasznego Dworu?
Tak, tak, ale tak. To były inne pieniądze, inny sponsor.
Ale pamięta pan ilość ludzi, która przychodziła na wydarzenie?
Ja pamiętam Księżniczkę Czardasza, którą
proszę
zrobiła
bardzo.
Baśka. Ja byłem asystentem Adamczyka akurat. Mm-hmm. I tam był full na okrągło. Znaczy ja nie wiem, ile razy byśmy grali, bo tego nie pamiętam, ale...
No pewnie tak... nie 200, zakładam.
Nie, bo Brodzińska, każdy miał jakieś swoje tam terminy, prawda? Odpalili to przez 3 dni i pojechali dalej. Ale komercyjny sukces był, w sensie takim, że przyszła widownia. Jeszcze żył Bob Lewandowski, pamiętam wówczas, bo to już nie pamiętam, które to
było. Ale nie grał Księżniczki Czardasza, zakładam.
Ale to ma wszystko jakby... Ale to wszystko ma jakby dwie strony, dlatego że kwestia repertuaru i... Bo tak, mają chęć wystawić cokolwiek i teatr jest ich pasją, a jednocześnie zderzają się ze ścianą. Ścianą tego typu, że nie ma sali, nie ma pieniędzy, nie ma sponsorów.
Nie ma gdzie próbować.
Nie ma
nawet.
Gdzie próbować. Próbuje się w prywatnych domach. I teraz co wystawić? Jak to wystawić, żeby jednocześnie zwróciły się tylko koszty, bo ktoś na to musi wyłożyć pieniądze. Pieniądze zupełnie prywatne, prawda? Mm-hmm. Tak jak na przykład Krzysztof na swoją sztukę. I teraz co mamy wystawić? Mamy wystawić, poezję Gałczyńskiego, czy mamy wystawić na przykład Gąskę? Mm-hmm. I oczywiście, że na Gąskę przyjdzie 100 osób, a na Gałczyńskiego przyjdzie 10. I nawet jeżeli będą to te same koszty, na pewno nie pokryjemy wszystkiego, co się dzieje. Ale teraz tak, zastanowić się należy nad tym, czy my powinniśmy mieć teatr.
Znaczy myślisz w sensie
budynku,
tak?
W sensie, czy jakąś salę, którą wynajmujemy na stałe.
To jest właśnie problem.
To jest... Bo jest to problem i coś takiego powinno być, a z drugiej strony to musi na siebie cały czas pracować. To nie jest tak, że wynajmiemy albo
kupimy, powiedzmy.
Kupimy na przykład budynek, który wyremontujemy, przystosujemy i wystawimy spektakl raz na dwa miesiące.
Ale wiesz, Aniu, ja myślę, że pewnie parę lat temu miałam taką rozmowę z Andrzejem Krukowskim, którego nazwisko tu kilkakrotnie padało. I rozmawialiśmy o tym, że gdyby się znalazł dobrodziej chcący zainwestować, to z takiego miejsca można stworzyć centrum kulturalne, które będzie pracowało 7 dni w tygodniu, gdzie będzie kafejka, gdzie będą wystawy, gdzie będzie scena przede wszystkim, ale gdzie będą spektakle tydzień w tydzień albo weekend w weekend.
Ale nie mamy takiego sposobu.
No nie mamy dobrodzieja, nie mam. Tak.
Nie mamy,
się rozglądamy wszyscy.
Ja nie wiem, jak to się działo drzewie. Mam tu na myśli państwa Piekarskich, Refren, Julita, Boguś Łańko, który też stworzył przecież proscenium i z tych spektakli zrobił tak wiele. Czy powiedzmy Bocian, który miał swoje miejsce w Didi w każdy piątek. To jakoś funkcjonowało i to się grało. I tam też były, robili dla Hemara, robili Osiecko, robili Młynarskiego, inne dodatkowe rzeczy robiono.
I byli ludzie.
Było full. Był pyszny Tatar. Zawsze wcześniej przychodziło, wiesz, było tak bardzo fajnie, rodzinnie. Ja myślę, że ta sytuacja, o której rozmawiamy, światowa, spowodowała, że mamy zupełnie inne zmęczenie. Wiesz, tutaj. My chcemy za wszelką cenę wyrwać się z tego myślenia, skupienia, gdzieś pójść. I może czasami to jest tak, że wybieramy coś, co ma zupełnie taki zastrzyk, wiesz, że sobie strzelimy piwo, zjemy chipsy, czego oczywiście nie pochwalam w trakcie. Naturalnie jest jakaś taka swawola.
Improwizacji, tak.
Tak, ale jest tak, że dążymy do tak zwanej swawoli niekontrolowanej. Wiesz, o co chodzi? Tak, no, sobie
czyli,
myślę.
Czyli generalnie...
Wiesz, no, generalnie granie do kotleta, tak zwanego kotleta, powiedzmy, to nie jest dla aktorów, którzy chcieliby coś więcej pokazać na tej scenie, nie jest to dobre. Ale nie, tu jest, myśmy zapomnieli jeszcze o jednej rzeczy, że tutaj w naszym tym środowisku teatralnym są teatry, które robią bardzo fajny spektakl, powiedzmy, dla dzieci.
To, no to jest zupełnie inna kategoria.
Na przykład Kinga Modlińska, czy Agata Paleczny. Tak, tutaj płynie samo dobro ze sceny.
Absolutnie.
Tutaj nie ma...
Sam wiem, wyrzeźbiłem Pinokia.
No
wiem,
więc czy... właśnie. Więc to się też bardzo liczy i o tym nie należy zapomnieć. A jedna ostatnia rzecz, o której wszyscy żeśmy zapomnieli, że oprócz kosztów związanych z produkcją spektaklu, trzeba... I z wyborem repertuaru trzeba się liczyć z tym, że każda sztuka, która jest zgłoszona do agencji, trzeba za nią zapłacić i to duże pieniądze.
Dziękuję bardzo, że pan dotknął tej kwestii, bo to była ostatnia rzecz, o której chciałam, żebyśmy porozmawiali. Myślę, że państwo jesteście świadomi tego, że to nie jest zwyczaj wdrażany przez twórców polonijnych.
No, ja nie rozumiem, co.
Albo
to,
trzeba napisać sztukę, wiesz.
Co to, jeżeli miałby być to, tak jak pani redaktor tutaj powiedziała, wdrażane, no to ja myślę, że... No,
bilety byłyby
to by,
po 100
bilety
dolarów.
Powinny być po 150, po 200 dolarów. Dlatego, że no niestety przy tych warunkach, jakie jest, trzeba robić różne dziwne sztuczki.
Czyli po prostu jest to piractwo.
W pewnym sensie piractwo, ale nie nazywałbym tego tak ostro, bo można zrobić scenariusz, można przerobić.
Adaptację.
Czym się wszyscy bronimy, ale no
ale
niestety.
Ale nie chcą tego robić. Naprawdę nie chcą, dużo pracy.
Ale są adaptacje robione, albo mówienie, że jest zrobiona adaptacja, także no to
ja
jest ciężka sprawa.
Ja się z panem zgodzę do jakiegoś stopnia, to znaczy powiem państwu tak, mam ogromny problem z tym jako widz, że patrząc na plakaty zapowiadające sztuki teatralne teatru w Chicago, polskiego, wyparowuję z nich nazwisko autora. Albo jest tak drobnym druczkiem, że jeśli człowiek nie ma wykształcenia teatralnego i nie zada sobie trudu, żeby wygooglować, to jest pod wrażeniem, że pan Niksiński wziął i napisał.
A w zasadzie to, przepraszam panią redaktor, ale proszę, czasami niektórych to kompletnie nie interesuje, kto to napisał.
No ale ja jestem widzem i mnie to interesuje.
No to no, panią redaktor interesuje. Ja kiedyś miałem przykład, jak przyjechał Derfel z Młynarskim na przedstawienie Wesołego Powszedniego Dnia, spojrzał na plakat i pan Jerzy mówi do Wojtka, to ja idę do hotelu. Ja mówię, ale spojrzał, też rozumiał, o co chodzi. Organizacja widowni nie umieściła jego jako kompozytora na plakacie. I on nie przyszedł na premierę, poszedł sobie spać. Mm-hmm. Czyli było tak, i to był taki...
Mnie się wydaje, że
nauczka jest... była, wiesz. I tu wracam do tego,
słuchajcie,
że...
Słuchajcie, ale mi się wydaje, że to jest coś takiego jak nakaz przyzwoitości. Ja rozumiem, że tutaj jest to jak gdyby kluczenie meandryczne, jak uniknąć, ale troszeczkę zaprzeczamy temu, że uczciwości zwykłej, twórców,
no więc,
reżyserów,
ja w takim razie apel, to w takim razie apel, że jeżeli nie stać nas na to, żebyśmy grali sztuki, które są w agencji, albo można, jeszcze jest szansa, że się sprawdza, czy autor umarł już dawno, dawno, a rodzina nie ma żadnych tam roszczeń, to, ale no dobrze, no można czegoś takiego szukać, ale jeżeli by się chciało iść taką drogą, jak pani redaktor idzie, to ja mówię, bilety po $200 a jest jeszcze parę innych problemów po drodze, bo trzeba by było z zysków dawać po prostu tego. Także tu jest, tak, tutaj jest po prostu zamknięcie sprawy, więc najlepiej napiszmy sztukę.
Proszę państwa, ja ogromnie się cieszę, że mamy tę rozmowę, bo wiecie, o czym to świadczy, że teatr w Chicago jest mocny. Zobaczcie, ile rzeczy mamy do powiedzenia na temat tego teatru i nie kończymy tej rozmowy. Mam nadzieję, że ją rozpoczynamy. Tę rozmowę toczyliśmy w zacnym gronie. Pani Anna Czerwińska, pan Krzysztof Arsenowicz, pan Ryszard Gajewski-Gębka. Proszę państwa, zacytuję na koniec Ewę Mildę, aktorkę filmową, teatralną od 87 roku, mieszkającą w Chicago, a niestety nie żyjącą, która no, była częścią tego wielkiego wydarzenia, happeningu, który zwie się Teatrem Polskim w Chicago. Ewa powiedziała coś takiego. Z teatru nie da się wyżyć, ale da się żyć teatrem. I z tym państwa zostawiamy. To były rozmowy nie tylko polityczne. Małgorzata Błaszczuk. Dziękuję bardzo.
Teatr mówisz, ciągle opowiadasz, maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jednak gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatr. Ty prawdziwej nie uronisz łzy, ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam, cały jestem zbudowany z praw, lecz daleko nie ja jestem, tylko ty. Dzisiaj banket u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamkną się, no i cześć. Patrzę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbiera. Wyjdę na ulicę, przy fontannie spoczelę. Wyjdę na przestworza, przez cudowny stworze wiersz.